Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, Urszulanka Unii Rzymskiej.
Trzecia świątynia. Miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące od Boga, mówi święty Jan. Gdy to pisał pod koniec I wieku, stara Jerozolima leżała w gruzach, a zwycięzcy Rzymianie nadali jej nawet nowe imię, Elia Kapitolina, aby znikła wszelka pamięć o stolicy Dawida. Przewidział to Jezus, gdy płakał nad tym miastem, patrząc na wspaniałą świątynię. Znał ją od dziecka. Wiedział, że w tej świątyni został ofiarowany ojcu, gdy miał 40 dni, a potem ujrzał ją jako dorastający, 12-letni chłopiec i nie mógł się z nią rozstać. Dopiero słowa matki uprzytomniły mu, że trzeba opuścić dom ojca i powrócić do domu ziemskiego i życia codziennego. Potem udawał się tam na wielkie święta, a w wolnym czasie nauczał we wspaniałym krużganku Salomona.
Wszystko w tej świątyni było wspaniałe. Ściśle biorąc, była to już trzecia świątynia Jahwe wystawiona na tym samym miejscu. Pierwszą zbudował syn Dawida, król Salomon, a uległa ona zniszczeniu przez Babilończyków w VI wieku przed Chrystusem. Drugą na tym samym planie postawili Żydzi po powrocie z niewoli babilońskiej. Budowali ją w trudnych warunkach, wśród ogólnej biedy, a jednocześnie zagrożeń ze strony Samarytan usiłujących przeszkodzić budowie. Była to więc świątynia o wiele skromniejsza niż jej piękna poprzedniczka. Potem przyszły czasy upadku Imperium Perskiego i rządy hellenistycznych Seleucydów, usiłujących narzucić Żydom pogańskie obyczaje Greków, co z kolei spowodowało wyzwoleńcze walki Machabeuszy. Wszystko to nie sprzyjało rozwojowi Jerozolimy ani życiu religijnemu świątyni. Z kolei w 63 roku przed Chrystusem wkroczyły do Jerozolimy rzymskie legiony pod wodzą Pompejusza i Palestyna przeszła pod kolejnego okupanta. Rzymianie uwzględniali jednak tradycje lokalne, a rządy w Palestynie powierzyli Herodowi zwanemu Wielkim. Był to Idumejczyk, rozkochany w architekturze. Wśród wielu jego inwestycji budowlanych najśmielszą i wręcz widowiskową była przebudowa owej skromnej drugiej świątyni. Cały okres historyczny nazwano od tej budowli epoką trzeciej świątyni. Herod zatrudnił przy budowie 10 tysięcy robotników, a wyszkolił w murarstwie 1000 kapłanów dla wystawienia świętego przybytku. Rozpoczęto pracę w 19 roku przed Chrystusem, a ukończono w głównych częściach po 10 latach, choć wykańczano ją aż do 64 roku. Świątynia była już więc zasadniczo gotowa, gdy według słów proroka Malachiasza przybył nagle do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie.
Całą świątynię wzniesiono z białego kamienia wapiennego. Niektóre bloki miały nawet od 9 do 12 metrów długości. Całość wykończono miejscami wykładziną ze złota, a szczyty pozłacanymi wieżyczkami, pinaklami. Nie dziw, że spoglądając na ten widok świeżym spojrzeniem przybyszy z prowincji, apostołowie wpadli w zachwyt. Gdy Jezus wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Najbardziej uwidocznił się ból Jezusa po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, gdy dano mu tak entuzjastyczne przyjęcie w Niedzielę Palmową. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało zakryte przed twoimi oczyma, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną cię zewsząd. Powalą cię na ziemię, ciebie i twoje dzieci z tobą, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznał czasu twego nawiedzenia. Święty Marek, rzecznik świętego Piotra, opowiada, że tego samego dnia Jezus poszedł jak gdyby prywatnie, aby pożegnać się z tą świątynią swej młodości. Tak przybył do świątyni, obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Skorzystajmy i my z tej okazji, aby oglądnąć to, co Jezus wówczas widział.
Na teren świątyni wchodziło się po majestatycznych schodach. Była bowiem umieszczona na szczycie wzgórza Syjon. Naprzód wchodziło się jedną z 8 wielkich bram do portyku, czyli krużganku nakrytego dachem wspartym na kolumnach. Zachodni krużganek nosił nazwę Królewskiego. Jezus najczęściej nauczał we wschodnim krużganku Salomona. Wewnątrz portyku teren był podzielony na oddzielne dziedzińce. Pierwszy był dostępny dla pogan, drugi o 5 stopni wyżej dla kobiet. Po 5 schodach mężczyźni mogli wejść teraz na dziedziniec Izraela, gdzie odmawiali swe modlitwy. Stąd też prowadziła pochylnia aż do dziedzińca kapłanów, otaczającego sam budynek świątyni. Stały tu ołtarze całopalenia ofiar przynoszonych przez wiernych. Od dziedzińca kapłanów 12 stopni prowadziło do przedsionka świątyni, o wiele okazalszego niż Salomonowy. Był bowiem szeroki i wysoki na prawie 50 metrów. Przez następne odrzwia wchodzili tylko kapłani do miejsca świętego, w którym znajdował się ołtarz kadzenia, stół na chleby ofiarne oraz wielki, 7-ramienny świecznik zwany menorą. Miejsce święte było oddzielone specjalną zasłoną od celi zwanej Święte Świętych, czyli Najświętsze. Był to sześcian o boku 10 metrów, nie tylko zupełnie pusty, ale całkiem ciemny. Do tego przybytku tylko raz na rok wchodził sam arcykapłan, by złożyć Bogu ofiarę adoracji przez kadzenie wonnym kadzidłem. Przedarcie owej zasłony w chwili śmierci Jezusa oznacza otwarcie dostępu do Boga dla wszystkich dzięki krzyżowej ofierze Chrystusa.
Można sobie wyobrazić zawód i wściekłość żołnierzy Tytusa, którzy spodziewali się zdobycia w miejscu najświętszym jakiegoś drogocennego posągu bóstwa, a tymczasem stanęli przed pustką. Nie mogli pojąć tego symbolu Boga duchowego i niewidzialnego, więc zaczęli rozgłaszać, że Żydzi są ateistami. Pomimo nakazu oszczędzenia świątyni, uchodzącej za 8 cud świata, legioniści byli tak wzburzeni, że spalili i zniszczyli ją doszczętnie. Do dnia dzisiejszego nie została odbudowana, a jej miejsce zajął na Syjonie meczet mahometański. Dlatego też święty Jan 20 lat później ujrzał w swym widzeniu nową, duchową świątynię, którą jest Kościół Boży. Do niego mamy dostęp wszyscy, a co więcej, pełne w nim uczestnictwo, jak prześlicznie ukażą nam ostatnie 2 rozdziały Apokalipsy.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.